Do dziewiątej pozostało mu jeszcze parę godzin. Pozałatwiał przez ten czas różne interesy, a także poskładał wizyty owym przyjaciołom, o których wspomniał i nakłonił ich, aby świetnie wystąpili u bankiera. Roztoczył przed nimi wspaniałe widoki, które i tak już przyprawiały wszystkich o zawrót głowy, gdyż Danglars zaczął działać. O 9:30 paradny salon Danglarsów, przyległa do niego galeria i trzy pomniejsze salony, wypełnił uperfumowany tłum gości. Niewielu przywiodła tu sympatia, wielu natomiast przynęcił przemożny głód wszelkich nowości. Szanujący się pisarz, członek akademii, powiedziałby, że wieczory w wielkim świecie są niby kwiaty, do których zlatują się niestałe motyle, chciwe pszczoły i brzęczące trutnie. Oczywiście salony jarzyły się światłem, które spływało falami po złoconych sztukateriach i jedwabnych obiciach. I cała brzydota tego umeblowania, odznaczającego się tylko bogactwem, jaśniała pełnym blaskiem. Panna Eugenia była ubrana z najwyszukańszą prostotą. Biała atłasowa suknia ozdobiona białym haftem, biała róża ginąca w kruczych włosach składały się na strój, którego nie uświetniła żadnym klejnotem. W oczach Eugenii można by wyczytać, jak bardzo lekceważyła tę dziewiczą toaletę. Pani Danglars, stojąc o 30 kroków od córki, gważyła z Debrayem, Bichampem i Chateaurenaudem. Debraya zaproszono na tak wielką uroczystość, ale był na prawach zwyczajnego gościa i nie korzystał z żadnych szczególnych przywilejów. Pan Danglars, otoczony deputowanymi i finansistami, wykładał nową teorię podatków. Zamierzał ją wprowadzić w czyn, kiedy rząd, zmuszony okolicznościami, odda mu tekę ministra. Andrea, trzymając pod rękę jednego z najbardziej błyskotliwych dandysów, bywalców opery, zwierzał mu się w sposób dość bezczelny. Musiał bowiem pokazać, że czuje się swobodnie, jakie życie zamierza prowadzić i czym jeszcze olśni elegancki świat paryski, mając do dyspozycji 175 tysięcy renty. Po salonach krążył tłum podobny fali turkusów, rubinów, szmaragdów, opali i diamentów. Kobiety najstarsze były najbardziej wystrojone, a najbrzydsze najbardziej wydekoltowane. Zjawisko to pospolite. Kto chciałby znaleźć białą lilię, różę delikatną i wonną, musiałby jej szukać w kącie, gdzie ukryła ją matka w turbanie albo ciotka w rajerach. Co chwila wśród gwaru, szumu i śmiechów rozbrzmiewał głos odźwiernych, rzucając jakieś nazwisko znane na giełdzie, szanowane w armii albo wsławione w literaturze. Tłum kołysał się wtedy z lekka. Niewielu jednak zdołało poruszyć ten ludzki ocean. Ilu natomiast witano obojętnością albo drwiną. W momencie, gdy masywny zegar wyobrażający uśpionego Endymiona, zegar o szczerozłotej tarczy, wydzwonił 9:00, zabrzmiało nazwisko hrabiego de Monte Cristo i wszyscy, jak gdyby przebiegł przez nich prąd elektryczny, zwrócili się ku drzwiom. Hrabia był ubrany czarno ze zwykłą sobie prostotą. Biała kamizelka modelowała szeroką i kształtną pierś, a matowa cera podkreślała głęboki ton czerni kołnierza. Nie miał na sobie żadnych klejnotów i tylko na białej pice kamizelki rysowała się cieniutka złota dewizka. W jednej chwili naprzeciwko drzwi utworzył się krąg. Hrabia ogarnął salon jednym spojrzeniem. Baronowa stała w głębi, baron w przeciwległym rogu, a panna Eugenia bliżej, po środku. Podszedł najpierw do baronowej, która gawędziła z panią de Villefort. Prokuratorowa przyszła sama, nie polepszył się bowiem stan Walentyny. Następnie hrabia, a wszyscy rozstępowali się przed nim, powitał Eugenię, składając jej gratulacje w słowach tak chłodnych i zwięzłych, że zaskoczyło to dumną artystkę. Panna Ludwika d'Armilly, stojąca obok Eugenii, podziękowała hrabiemu za listy polecające, które w uprzejmości swojej dał jej do Włoch. Zamierzała wykorzystać je niebawem. Powitawszy się z damami, odwrócił się i stanął oko w oko z Danglarsem. Danglars pospieszył bowiem, aby uścisnąć mu dłoń. Uczyniwszy zadość powinnościom towarzyskim, Monte Cristo rozejrzał się wokół, a wzrok jego pełen dumy i pewności siebie mówił jakby: spełniłem obowiązek, a teraz kolej na was. Andrea, będąc w przyległym salonie, dostrzegł ożywienie, jakie wywoływało zawsze pojawienie się Monte Cristo. Przybiegł więc, aby powitać hrabiego. Hrabia był otoczony. Tłum cisnął się, chłonąc jego słowa. Spotyka to zwykle ludzi małomównych, ale rzeczowych. Weszli obaj rejenci. Rozłożyli akta na złoconym stole, przykrytym aksamitną serwetą haftowaną złotem. Jeden z nich usiadł, a drugi stał. Przystępowali do odczytania intercyzy, którą miał podpisać elegancki świat Paryża. Lektury słuchały głównie damy. Panowie, bardziej obojętni na styl urzędowy, komentowali rozgorączkowanie Andrei, skupienie Danglarsa, nieprzeniknioną minę Eugenii i żartobliwe lekceważenie, z jakim baronowa traktowała tę doniosłą sprawę. W czasie czytania zaległa głęboka cisza, ale gdy rejent czytać skończył, w salonach zapanował tym żywszy gwar. Zazdrosny tłumacz kipiał, mówiąc o tych ogromnych sumach i o milionach, które miały wypełnić życie dwojga młodych. Obecnie zaś miliony te stanowiły jakby ramę okalającą wyprawę i diamenty panny młodej, rozłożone w pokoju specjalnie przeznaczonym na ten cel. W tym momencie wdzięki panny Eugenii zaćmiewały młodym ludziom blask słońca. A kobiety, choć zazdrościły tych milionów, uważały, że i bez nich są piękne. Andrea stał w kręgu przyjaciół. Winszowali mu i schlebiali, on zaś zaczynał już wierzyć, że nie śni i tracił głowę. Rejent ujął uroczyście pióro, wzniósł je nad głowę i rzekł.
Szanowni państwo, przystępujemy do składania podpisów.
Pierwszy miał podpisać baron, następnie pełnomocnik starszego pana Cavalcanti, a za nimi baronowa i przyszli małżonkowie. Podpisał baron i podpisał pełnomocnik. Podeszła baronowa, wspierając się na ramieniu pani de Villefort. — Mój mężu — ozwała się, biorąc za pióro — czyż to nie okropne? Pan de Villefort zaszczycić nas nie mógł, ponieważ musiał się zająć sprawą kradzieży i zabójstwa, którego ofiarą o mało nie padł pan hrabia de Monte Cristo. Są nowe rewelacje.
— O mój Boże! — powiedział Danglars takim tonem, jakby mówił do diabła, o cóż mnie to obchodzi?
Niewymownie mi przykro, powiedział Monte Cristo, zbliżając się. Obawiam się, że to przeze mnie, choć doprawdy nie zawiniłem. Jak to przez pana, hrabio? Zapytała pani Danglars, podpisując intercyzę. A gdyby tak było, strzeż się pan, bo nigdy tego panu nie przebaczę. Andrea nadstawił ucha.
A jednak nie zawiniłem wcale, rzekł hrabia.
Pragnę więc to udowodnić. Słuchano chciwie. Monte Cristo, który tak rzadko otwierał usta, zamierzał mówić.
Przypominacie sobie państwo, powiedział hrabia wśród głębokiej ciszy, że w moim domu umarł nieszczęśnik, który zamierzał mnie okraść.
Kiedy ode mnie wychodził, otrzymał śmiertelną ranę, podobno z ręki swojego wspólnika.
Ach tak, tak, przerwał Danglars.
Owóż, aby go opatrzyć, rozebrano go, a ubranie rzucono w kąt. Zabrała je stamtąd policja, ale wziąwszy surdut i pantalony, aby złożyć je w kancelarii sądowej, zapomniała o kamizelce. Andrea zbladł i jął zwolna przemykać się ku drzwiom. Przeczuł nadciągającą burzę.
A dziś znaleziono tę nieszczęsną kamizelkę zakrwawioną i przedziurawioną nożem, który uderzył w serce.
Parę dam krzyknęło, parę innych postanowiło zemdleć.
Przyniesiono mi kamizelkę. Nikt nie mógł dociec, czyj to łachman. Ja jeden domyśliłem się, że zapewne należała ona do zamordowanego. Nagle mój kamerdyner, przeszukując ją z obrzydzeniem i bardzo ostrożnie, wyciąga z kieszeni jakiś papier. Był to list zaadresowany. A do kogo?
Do pana, panie baronie.
Do mnie? Zawołał Danglars.
A tak, do pana. Zdołałem odczytać pańskie nazwisko, choć zamazała je krew, oświadczył Monte Cristo wśród ogólnego zdumienia. Ale, spytała pani Danglars, popatrując niespokojnie na męża, w jaki sposób przeszkodziło to panu de Villefort?
Nic prostszego, łaskawa pani.
Kamizelka i list są tak zwanymi dowodami rzeczowymi. Przesłałem więc jedno i drugie panu prokuratorowi królewskiemu. Rozumie, drogi baron, że w śledztwie najlepszą drogą jest droga legalna. Może była tam jaka machinacja skierowana przeciw panu. Andrea spojrzał bacznie na Monte Cristo i zniknął w sąsiednim salonie.
To możliwe, odparł Danglars. A czy zamordowany nie był kiedyś galernikiem?
Tak, oznajmił hrabia. Był to zbiegły galernik, a nazywał się Caderousse.
Danglars pobladł nieco.
Andrea wysunął się do westybiulu. Ależ podpisujcie, podpisujcie, moi państwo. Wywołałem niechcący zamieszanie, opowiadając tę historię, rzekł Monte Cristo. Najpokorniej, miłych gospodarzy, przepraszam. Baronowa podpisała i oddała pióro rejentowi.
Prosimy jaśnie oświeconego księcia André de Cavalcanti, zawołał rejent.
Prosimy, jaśnie!
Andrea! Andrea! Zawołało paru młodzieńców po ufale zaprzyjaźnionych ze szlachetnym Włochem.
Poszukaj księcia pana, powiedz księciu, że ma teraz podpisać, rozkazał Danglars jednemu z oddźwiernych.
Ale w tejże chwili przerażony tłum gości wpadł do paradnego salonu, jak gdyby pojawił się straszliwy potwór, szukając ofiary. Panika ta miała swoje uzasadnienie. Oficer żandarmerii, ustawiwszy we wszystkich drzwiach po dwóch żandarmów, podążył do pana Danglarsa za komisarzem policji opasanym przepisową szarfą. Pani Danglars krzyknęła i zemdlała.
Danglars pobladł śmiertelnie, boć niektóre sumienia nigdy czyste nie bywają. Cóż to się stało, mój panie?
Zagadnął Monte Cristo, podchodząc do komisarza.
Który z panów?
Ozwał się komisarz, nie odpowiadając hrabiemu.
Nazywa się Andrea Cavalcanti?
Osłupieli wszyscy. Zaczęto szukać i pytać.
Ale któż to zacz ten Andrea Cavalcanti? Zapytał Danglars.
Galernik, zbiegły z Toulonu.
A jakiej dopuścił się zbrodni?
Oskarżony jest,
objaśnił obojętnie komisarz, o morderstwo, które popełnił na osobie niejakiego Kaderusa w momencie, gdy Kaderus wychodził od hrabiego de Monte Cristo.
Monte Cristo rozejrzał się szybko. Andrea znikł.